Wtedy to niestety od sieci wiedeńskiej widzieliśmy, co zrobiliśmy, że magnateria polska urosła w siłę wtedy, bo miała kontakty z Austrią cały czas. Chodziło jej o to rozerwanie sukna polskiego. I teraz jest to samo, ta sama sytuacja. Nigdy nie potrafimy wyciągnąć wniosków i jako państwo wierzymy jeszcze tylko w to i chwać Panie, że tak jest, że królowa Polski, no niestety, najświętsza panienka może czuwa nad nami. Ale ile można wykorzystywać tą dobroć, tak, jeśli nie możemy niestety sami poradzić sobie? Ojciec sam doskonale o tym wie.
Oczywiście. To też taki, czytam ten, akurat teraz taki fragment, że coś te sprawy znaczyły Diana III, który powiedział nuncjuszowi, że wolałby upadek Krakowa niż Wiednia.
Tak, zgadza się.
Bo wywodził król Wawel, zostałby odbity, za to trwałe opanowanie Austrii przez Turków odcięłoby Polskę od reszty no, świata ówczesnego, prawda? Tak możemy to zobaczyć. I ciągle, no, tylko na pewno to by przewidział, że 80 lat po tym zwycięstwie Austria będzie jednym z rozbiorców.
Ale ja ojcu powiem jedną rzecz, to można było przewidzieć, dlatego że myśmy nigdy nie mieli sytuacji jasnej w chrześcijaństwie, dlatego że po prostu nawet iść tak przez, niech ojciec zobaczy tylko przez historię wcześniejszą, Warna 1444. Flota wenecjańska miała nam przyjść pomóc, państwo chrześcijańskie, wszyscy nas zostawiali. Trzeba było być państwem mądrym i silnym, bo byliśmy potęgą. I przykro mi to powiedzieć, ale trzeba było niestety, ale mieć twardą rękę. Niestety, wszystkie państwa dzisiaj, te, które się chełpią miłością, jakimś demokratycznym wyznaniem całej Europy ukochanej, w imię krzyża mordowały niewinne plemiona, tłukli, podbijali i oni dzisiaj mówią o jakiejś demokracji, ideologii miłości, to jest kpina po prostu. Jestem oburzony tylko jedną rzeczą, że nasz prezydent Kwaśniewski, gdy pan Sirak powiedział, żeby Polska siedziała cicho, powinien raz w życiu powiedzieć, odezwać się jako patriota, że Polska nie siedziała w 1939 roku cicho, a kto siedział cicho, to my wiemy. Niestety my nic, brakuje w Polsce jednej rzeczy, ojcze, komórki propagandy. I Radio Maryja powinno autentycznie zrobić chyba komórkę propagandy, żeby pokazywać światu, że nie jest tak, nas mają za, no nie wiem, że dziki chodzą tutaj. Byłem, powiem ojcu, że jeżdżę co roku do Włoch, bo mam przyjaciół Włochów. I oni mi zadali pytanie w 2000 roku, w roku milenijnym, to co z was za państwo? Papież Polak, prezydent niewierzący, wtedy był jeszcze Buzek, premier, no innowierca, to o co tutaj chodzi, kraj katolicki? Tego nie potrafiłem im wytłumaczyć. Wytłumaczy to ojciec?
No to są te nasze polskie, czyli polskie, prawda, polskie... No rzeczywiście, to jest charakterystyczne, prawda?
Niestety,
większość ludzi wierzących, przynajmniej inną minę, prawda, z nazwy i z tego...
To skąd panowie z SLD, skoro nawet 37% wzięli się?
Tak. Skąd takie, są takie poparcie, które jak fala się przetacza raz jest, a potem ubywa na kilka lat i znów no, pamięć historyczna społeczna 7 lat trwa, czy tam 6 podobno.
Zgadza się. Powiem ojcu jeszcze jedną rzecz, że obserwuję jedną rzecz po malutku, jestem akurat nie nauczycielem, upadek moralności młodzieży. Młodzi ludzie nie interesują się historią, do nich to nie dociera. Im stworzono demokrację, im stworzono wolność, puby, kluby, alkohol i to jest najpiękniejsza rzecz. I powiem ojcu szczerze, że to można zaobserwować, że to jest celowa polityka.
Tak.
Historii zero, zero jakiejkolwiek wiadomości, dać im już totalne państwo rozciążenie i koniec.
Tak, a jeżeli historia to tylko wycinkowość pewnych
pewnych faktów. To jest wycinkowość. Oni nie chcą się uczyć. No, nie ma patriotyzmu, nie ma zapału, nie ma pewnej frakcji, która kiedyś była nawet w tym pokoleniu po 45 roku przedwojennym, coś osiągnąć samego z siebie. Tutaj już nie.
No, myślę, że to są tylko pewne symptomy przejawy, że to chyba nie jest taka masowość, no bo...
Nie, to jest masowość. My mamy, widzi ojciec, to jest właśnie to, unikamy pewnych problemów, unikamy po prostu sytuacji prawdy. Ta młodzież po prostu mądra, jeżeli coś chce osiągnąć, ucieka stąd. I to jest najprzykre, bardzo przykre, że najbardziej wartościowe jednostki po prostu no, nie chcą się przebijać, a nie wchodzić w układy polityczne. Widzi ojciec, co się dzieje w tym kraju.
No tak, no to mnie pan zmartwi tym telefonem, o tą młodzież, ale ja myślę, że jeszcze da się coś uratować, bo nie możemy powiedzieć, że już tylko...
No, musimy ratować, ale powiem ojcu szczerze, to jest sytuacja, no, bardzo ciężka. Dlatego, że ja jestem przeciwnikiem alkoholu, składają przysięgę i co najbardziej mnie boli, że im się sprzedaje, to gdzie jest ta ustawa o... po prostu na alkoholizmie.
Ustawa jest, tylko którą respektuję, bo jest to ustawa, że do 18 lat i tak dalej, prawda?
Skoro ściągamy ojcze z zachodu wszystkie niby dobre rzeczy, to ściągmy to jak u nich. Nie ma 18 lat, żegnam. Nie ma dyskusji. sklepy się likwiduje tam, kary się nakłada. To się nie robi nic, to jest wszystko celowe.
No ja słyszałem, że w Stanach Zjednoczonych to jak jest, bo są różni sprzedawcy, jak jest sprzedawca młodszy niż 21 lat, nie może sam podać alkoholu.
Oczywiście jak najbardziej woła do kasy, nawet tak. Jak kasjerka woła kogo, oczywiście.
Woła tam 21, nie? Żeby tak. To ma 21, no i proszę. Możemy się śmiać z tego, no ale to coś tym jest.
Dobrze, powiem jeszcze szczerze, że słucham rozmów politycznych, wielokrotnie dobrze są i słuchałem ostatnio o rybakach i dyskusji. Po prostu jakakolwiek dziedzina w Polsce nie jest poruszona, wszystko leży.
Jest chore,
to trzeba otwarcie, bo to jest chore. Tylko, że boli mnie jedna rzecz, że ludzie już się tak załamali, kiedyś się jednoczyli w tym okresie ciężkim, naprawdę, 70-tych latach, 80-tych, teraz już koniec, jest rozłam. Każdy walczy tylko o przetrwanie i to jest najgorsza rzecz.
No i może ktoś to reżyseruje, żeby tak było. Żeby się zajęli tym bytem podstawowym, a nie myśleli, prawda, o jakiejś gdzieś głowę wyżej, prawda? Czy,
no niestety to jest prawda.
To jest ten przymus ekonomiczny, który nazywamy. Jeżeli nie ma co do garka włożyć, czy patrzę na pryzmat dwóch tygodni, czy tygodnia swojego życia, co będę robił dalej, no to gdzieś powie jakieś myślenie, prawda? I o historii, o patriotyzmie nie ma, to tylko...
Ale się patriotyzm umiera pomału. To jest hasło, powiem, dla ludzi, którzy się interesują. I jeszcze najważniejszą rzeczą, ojcze, jest, z jakiego domu wyszli.
Tak, dom i rodzina. To
dom rodziny jest podstawą, jak uczono, co uczono, czy była tam książka, czy była tam... Ja akurat nie jestem z takiego pokolenia, że miałem... No dziadka akurat nie żyje, był na w czasach we Wronkach, 45-57, także...
Opowiadał.
Nauczony pewnego...
No właśnie.
Jakiegoś tam patriotyzmu, a w tej chwili po prostu te rodziny, które są, jest walka o byt, nie ma czasu i to jest najgorsze.
Tak. Panie Adamie, ja myślę, że ten kierunek...
Panie Marku,
kierunek naszych rozmów poszedł bardzo szeroko, ale to jest ciekawe, bo mówię, żebyśmy umieli rozmawiać o historii, bo przecież to nie jest coś zamkniętego, prawda, raz na zawsze, tylko...
Mamy piękną kartę historii.
Oczywiście.
To jest najpiękniejsze.
Oczywiście.
My nie jesteśmy państwem, które tam gdzieś istnieje co 200-300 lat, tylko byliśmy kiedyś największym państwem świata ówczesnego.
Tak.
Największą ilość kilometrów. 1 000 000 km², żadne państwo tego nie miało. Tylko niestety trzeba było politykę wprowadzić też, niestety, pluć sąsiadów. Taka prawda, bo zawsze byliśmy liberalni.
No nigdy byśmy nikogo nie napadli, może jakieś tam wyjątki.
Nie wolno tak robić.
Nie było kolonii i tak dalej.
Oczywiście.
Ale to też jest chluba, myślę, że może patrzeć
ja patrzę prosto. Ja to jest chluba, no. Ale w tym momencie, jeżeli państwo nie myśli o samym sobie, o wartości wewnętrznej, upada.
No tak.
Ten napis jest piękny, naród, który nie pamięta swojej historii, historia tam mu się powtarza.
Ginie.
Niestety. I taka jest prawda.
Pięknie. Może teraz taka melodia, pieśń, póki Polska żyje w nas, żeby jednak ten duch, przynajmniej w słuchaczach teraz, do końca tym telefonem jakoś nie przygasić. On się nie przygasił, oczywiście, tylko nas uczulił.
Najważniejsza rzecz to jest kontrowersja. Albo tak, trzeba wyczulić na pewno.
Panie Marku, a czego pan uczy? Historii może?
Ja jestem historii fanatykiem, a uczę wychowania fizycznego.
No pięknie, proszę bardzo. Fajnie. Pozdrawiamy gorąco, dziękuję za telefon.
Cześć Boże,
wszystko dobre.
Zdawało, że na zawsze starta z map, że nie złoży jej całość, że nie wytrze straży kław. Polski żołnierz w obcej stronie na Europy krańcu gdzieś, bijąc wroga tęskni wojen, nie upadał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, młody nie zginie, orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta znów. Dopór do lotu jeszcze zabrzmi złoty ród. Bądź gotów, dawno cichło rżenie koni, rozwiał się widerny kurz, sęk salowy białej broni, do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieskiej trąbki zem, i zeszli wolną Polskę, zostawiając nam bębskie. Póki Polska żyje w nas, póki nie zginie, odbiały jeszcze raz, skrzydła rozwinie, jeszcze serwie. Europa znów jest z nami i z pomocą skora wiesz, ale wolnej Polski grani, polski żołnierz musi krzew i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew i wysoko nieść sztandary i pamiętać tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, buty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze serce pęta znów. Oto do lotu jeszcze zapchni złoty nóg. Bądź w roku, bądź w roku, jeszcze zapchni złoty nóg.
Także religijny, duchowy, bardzo ważny. Przeszliśmy tematy szerokie, dotyczące naszej ojczyzny, polskiej patriotyzmu, świadomości też społecznych, historycznych w naszej ojczyźnie, wśród rodaków. Obieramy kolejny telefon, 12 minut po pierwszej, po północy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I Teresa z Warszawy.
Witamy Pana Teresa.
Chciałabym troszeczkę optymizmu do takiego myślenia, że nie wyciągamy wniosków z historii i troszeczkę wtedy się skupiamy. Oczywiście ja rozumiem wszystkich przedmówców, bo z nauką i z faktami nie ma co dyskutować, tylko skupiamy się na tym, że ten wniosek, który mamy wyciągnąć z historii, to jak wyciągnąć z tego materialne, terytorialne, ale korzyści te ziemskie. Takie powiedzenie lekką ręką, że państwo tureckie to było słabe i tak by nas nie zajęło, tylko zniszczyłoby najwyżej i ograbiło wszystkie kościoły, no jest troszeczkę dla mnie dziwne, bo właśnie to było najważniejsze zwycięstwo. I tego wniosku jakoś nie chcemy wyciągnąć, że zwycięstwo osiągaliśmy na kolanach. A to, że ktoś jest, od nas jest bogatszy, to nie znaczy, że on lepiej wyciągnął wnioski z historii, bo historia się skończy w niebie. I czy on z tym bogactwem wejdzie tam do nieba i z tymi terytoriami, i z tymi, nie wiem, tam dolarami, czy euro, czy tam wszystko jedno, z jakimiś posiadłościami. Z tego wyciągajmy wniosek, że kiedy ksiądz Skorupka prowadzi przed bitwą procesję, to przychodzi zwycięstwo. Kiedy Sobieski leży krzyżem, a naród się modli w tym czasie, przychodzi zwycięstwo. Bardziej z tego wyciągajmy wnioski, niż z tego, co cesarz z drugim cesarzem potem nie umieli z naszym królem uzgodnić, czy król raczej nie umiał, bo nie umiemy wyciągać wniosków. Te wnioski, które byśmy umieli wyciągnąć, bylibyśmy dzisiaj na przykład na poziomie materialnym Francji i tak bezbożnie jak Francja, więc o takie zwycięstwa nie mamy w ogóle co zabiegać, bo one pod prostą drogą prowadzą donikąd. Mimo, że troszkę lepiej im się powodzi, a nawet dużo lepiej. Jeżeli papież ogłasza świętą Faustynę Kowalską, że z tego narodu wyjdzie iskra, która przygotuje świat i ogłasza tutaj Światowe Centrum Miłosierdzia, z tego wyciągajmy wniosek. Pan Jezus nie wziął mądrych i przebiegłych na apostołów, którzy umieli wyciągać wnioski z doczesnego życia, tylko tych, którzy umieli Jemu uwierzyć i byli bardzo biedni. On z nich zrobił największych ludzi świata i największych w niebie. Te wnioski są najważniejsze. A czy my te układy potrafiliśmy wykorzystać materialnie, to naprawdę każdy by chciał, bo to jest ludzka cecha i nie robię nikomu z tego zarzutu, bo sama też chciałabym mieć materialnie lepiej, ale to nie jest najważniejsze, naprawdę. To my się cieszymy, że z nędzarzy, to Pan Jezus powiedział, na tym świecie ucisk mieć będziecie, więc co my chcemy raz na zawsze się nauczyć, jak być bogatymi i nie mieć ucisku na świecie, bo my jesteśmy mądrzy, przebiegli, tylko bezbożni. To jest do osiągnięcia, bo diabeł tylko na to czeka, żeby tak myśleć. Że ja się, Panie Boże, jak Pani, która dzwoniła ze Szwecji, odwracam plecami, a teraz dawajcie nam tu euro, wszystko podpiszemy w ciemno, jesteśmy od jutra bogaci. Za zlikwidowanie Radia Maryja, telewizji, gotowi zapłacić w Polsce straszne sumy. Od razu się pół Polski zbogaci, czy tam pół jakichś panów, nie wiem, tam jakiejś grupy, czy jak ich tam nazwać. Tylko nie o to chodzi w ogóle. Tak jak dyrektor mówi, patrzmy na koniec, a koniec jest w niebie, a nie tu, czy ja będę miała willę, czy trzy wille, czy tylko jeden pokój, jak mam. Ja mogę zostać w tym jednym pokoju, jest mi bardzo dobrze, mam mniej sprzątania.
No, Pani profesor, tak troszeczkę pięknie, no, to takie spojrzenie jest bardzo ważne i to ciągle odnoszenie się do naszej wiary. No, czy to... mówimy, że niektórzy bardzo mądrze, przebiegle, no mądrze nie mądrze, ale przebiegle wykorzystują właśnie nasze te słabości, a czasami takie coś, no te pragnienia, które no, są jakieś takie coś ziemskie,
prawda? Człowiek jest niedoskonały.
No, żeby się lepiej żyło.
Boże, nie oskarżam.
Tak, żeby przyszłość tym dzieciom
ale ja też często mówię, no. Panie Boże, daj mi troszkę więcej, bo chyba nie dożyję do pierwszego. No to są rzeczy ludzkie, ale jak zastanawiamy się nad tym głębiej, no to tak. Przecież to, że nas Włosi pytają, a macie papieża, a prezydent niewierzący, oni mieli Włochów papieży z 10 wieków. No i co im z tego zostało, z tej przebiegłości?
No i też mieli...
No i mają to, co mają. No
gdzieś tam kiedyś Mussolini i tak dalej.
Ale teraz tak samo no, mają.
Ale mogliśmy takie przetargi, to mi chodzi o to, żeby takie przetargi robić, prawda?
To nie to.
No właśnie. Ale to, Pani mówi, jest bardzo ważne, żebyśmy jednak ciągle się pytamy o świadomość. Prawda?
No, czy ja ma... tak wyciągajmy... Kiedy my zwyciężamy i kiedy tak. Matka Boża i Bóg pomaga.
Działa. I teraz tak, czy wiara, którą wyznaję, czy gdzieś tam się szczycę, może się, tak. Daj Boże, ja się już nie szczycę z tego, jaki ma wpływ tak? na moje postępowanie? Czy to jest tylko właśnie gdzieś zapisane w zeznaniu statystycznym? Prawda? Nie wiadomo, jakby to było, gdyby trzeba było jakieś przykładowo podatki płacić, to jak gdzieś w Niemczech ktoś tam się wycofywał. To jest przedziwne. Pani Tereso, dziękuję bardzo.
Jeśli można, no. Anegdotycznie już dodam, to nie na podstawie książek. Poznałam kiedyś młodego Rosjanina, który powiedział rzecz następującą. Lekarstwo na diabła jest w Polsce. Ja mówię, ty to sam wymyśliłeś, jak mówi, nie, tak Rosjanie uważają. Oczywiście lekarstwo w przenośni, no bo przecież nie chodzi tu o pigułkę. Ale gdzieś widzę, że to się wszystko potwierdza właśnie, jak słyszę te zwycięstwa poprzez ludzi modlitwy i nawet zwycięstwa w bitwie, którą bitwa sama w sobie z czymś złym, bo zawsze ktoś musi zginąć. Czyli mniej, póki świat jest taki, to Pan Bóg wie, że będą ludzie się zagryzać, bo część słucha szatana, część Pana Boga. I część ludzi wyczuwa, że gdzieś ta Polska została wybrana jednak, że lekarstwo na diabła tutaj, co jest potwierdzeniem przez siostrę Faustynę Kowalską, stąd wyjdzie iskra, która przygotuje świat. I to jest ten wniosek, który należy wyciągać z historii, bardziej z historii świętych niż z historii bitew.
Bitew, no i przygotuje świat na moje przyjście, a przecież przyjście Chrystusa jest ostateczne powrócenie już szatana.
Oczywiście.
No teraz wiemy, że jeszcze jest, został już dopadnięty, ale jeszcze
bardzo gryzie, dlatego że już wie, że to chyba jego końcówka.
No właśnie, i tak mówią, że te tysiąclecia to takie spuszczenie tak apokaliptycznej bestii.
Tak, tak jak papież w swojej książce Przekroczyć próg nadziei, powołując się chyba na Moriaka, pisze, że ten wiek będzie albo wiekiem religii, albo go w ogóle nie będzie.
Nie będzie.
Dziękuję Pani. Dziękuję. Ja dziękuję z
Panem Bogiem. I kolejny nasz słuchacz, telefon odbieramy. Bardzo proszę. Halo, halo.
Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo słuchamy?
Ja tylko przyciszę.
Tak jest, bardzo proszę. Przyciszenie odbiornika, bo tak nagle odebrałem telefon, to nieraz jest to zaskoczenie. Tak. Witamy pana. Skąd?
Pozdrawiam na wstępie ojca oraz wszystkich pracowników Radia Maria. Mówi Wiesław z Kolorado.
Dziękujemy, panie Wiesławie.
Mówimy o rzeczach, które po prostu Polska przez prawie całe tysiąclecie nie umiała wykorzystać swoich sukcesów, takich jak na przykład Wiktoria Wiedeńska. Ja nie bardzo rozumiem, zapewne historycy wiedzą, w jaki sposób mogła to wykorzystać. Tego nie rozumiem, w jaki sposób właśnie mogła to wykorzystać, ale tak samo bitwa pod Grunwaldem też nie wykorzystaliśmy, to jest prawda, bo należało po prostu pójść za ciosem, no i zakon Krzyżacki prawdopodobnie zostałby rozbity. A tak nie zdobyto Malborka, no i takie przykłady w naszej historii mnożą się. Ja chciałem podać jeden przykład taki, który został wykorzystany w 100%. Autorem jego jest tutaj na ziemi, no, książę, taki, no, raczej hulaka i często brał udział z królem węgierskim w bitwach tam na Wołoszy i na tych dzikich polach, tym podobnie. Chodzi mi o księcia Władysława Opolczyka, który w 1392 roku przywiózł do Częstochowy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. I od tego czasu upłynęło już 600 lat, ponad 600 lat, i bez przerwy cały nasz naród korzysta z tego, z pomocy tej Matki Bożej, która tam w Częstochowie jest. To jest naprawdę taki, no, historyczny sukces narodu polskiego, można powiedzieć tak. Halo?
Jak, panie Wiesławie, słuchamy. Bardzo też ciekawa myśl, zważywszy, że to jeszcze lata poprzedzające Wiktorię Wiedeńską, prawda?
Tak.
Właśnie tego obrazu. I niech przypomnę Potop Szwedzki. Też kolejny cud. Myślę, że to nie jest beletrystyka, przecież Henryka Sienkiewicza, dowody, fakty mówiące. Modlitwa tam na Jasnej Górze i to też była jakaś, można powiedzieć, obrona, powiedzmy, jakaś spektakularna, żeby nie wiadomo, ale to był też fakt dania nadziei dla narodu, że Jasna Góra się obroniła. Tak jeszcze cofając się 30 lat wcześniej przed Wiedniem, prawda? Że Jasna Góra się obroniła, że przetrwała i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie momenty, bo mi chodzi o to, żebyśmy też nie dali się gdzieś tak zagnieść, prawda? Że tam historia taka właśnie była i tak dalej, to wszystko byłoby tak, tak. Wiadomo, że liczą się fakty, że zimne kalkulacje nas zwyciężają, ale po to się w ogóle historii uczymy, żeby ona nas uczyła życia i też, no, dodawała nam pewnych takich sił, żeby nas zjednoczyła jako naród, jako państwo, że po co to wszystko jest. Nie po to, żebyśmy podziwiali, prawda, tylko władców, którzy byli przed nami, ale też dla nas to. Po to jest, tutaj mi się wydaje, po to lekcje historii są w każdym normalnej szkole. I to, co pan powiedział, że żebyśmy nie dali też siebie jakoś tak sobie wmówić, że to wszystko jest takie przypadkowe, wolne, prawda, od jakichś tam połączeń. Nic tutaj tak nie ma. To wszystko jest historia człowieka, która się przeplata właśnie to jest Bożą ciągle asystencją na tym świecie. Tak. Pan Bóg nie jest tam u góry, tylko gdzieś, prawda, niektórzy chcieli być schowany i tylko stworzył świat, ale się nie interesuje. Jest od momentu po prostu stworzenia, potem wcielenia nastąpiła to cudowne połączenie i boskiego, ludzkiego świata razem i tak to jest. Tylko są właśnie cudzy ciemności, tak to powiedzmy bardzo wyraźnie, bez jakiegoś tutaj, prawda, straszenia, że którzy mają bardzo, bardzo jasne pewne te rozwiązania kierować nimi i bezpośrednio lub mniej bezpośrednio wpływać, a mniej, prawda, tak może być w ukryciu, powoduje, że to jest trudne do rozpoznania, do rozszyfrowania. To nie jest jakaś kategoria spiskowa, ale taka jest prawda. Dobro i zło ciągle ze sobą walczą, przy czym wiemy, że po stronie dobra, dobrem jest Bóg, jest Pan Wszechmogący, ale doświadczamy tego. Przecież wskaż nasze słabości, które nas dotykają, przecież gdzie mają swoje miejsce? No właśnie to, że ta sfera zła przecież istnieje i ciągle o tym mówi, dopomina się jakby tego potwierdzenia.
A ja na zakończenie chciałbym powiedzieć coś. Polska w tej chwili jest w bardzo ciężkiej sytuacji, ale ja głęboko wierzę, że dzięki temu, że naród polski tak trwa już ponad 600 lat przy Częstochowie, to wyjdzie z tego, kiedy to nie wiadomo, no ale na pewno jakoś to wszystko się ułoży. Przejmą ster, no, władzę, ludzie uczciwi i wszystko będzie chyba dobrze.
Tak, tylko żeby to było taki szybki proces, to musi być bardzo wielka świadomość nasza jako narodu, jako społeczeństwa.
To może szybkie nie będzie.
Ale oczywiście nadzieja ciągle, ale połączona, ufam Bogu, ale też patrzę, co ja mogę w tym wypadku zrobić, uczynić.
Nie dać się.
Ja wiem, że to jest trudne, bo kiedy mam rodzinę i utrzymanie codzienne, i jakieś takie zmęczenie, że bo nie ma pracy, albo ta praca jest taka niepewna i to wszystko powoduje właśnie, że my, ten nasz wzrok ku temu, co górze, no jest ciągle przybity i patrzy na dół. No, i to jest taka siła, można powiedzieć, że może być wyższa, ale z drugiej strony naprawdę wiara jednak uskrzydla. Ona dodaje nie tylko nadziei, kiedy trudno, ale też chyba powinna dodawać takiego pewnego motoru i takich nowych, jak powiedzieć, no, pomysłów, może to złe słowo, bo jaki może być pomysł ktoś, kto właśnie nie ma pracy, czy nie ma co do garka włożyć, no ale to jest jednak to, ta ekonomia, bicz ekonomiczny niesamowity jest, no ale widzimy, że społeczeństwo Stanów Zjednoczonych lepiej materialnie powiedzmy stojąc, ale czy jest jakoś w sensie szczęśliwszy, czy ma mniej takich problemów natury psychoduchowej, prawda?
No, ja też myślę, że nie. No. Ale
pytanie, co jest ważne?
Jeszcze co chciałem powiedzieć. Przede wszystkim trzeba liczyć na wstawiennictwo Matki Bożej, na opatrzność Bożą, ale szukać między sobą ludzi uczciwych, a odrzucać ludzi, co do których mamy jakieś, no, drobne zastrzeżenia nawet.
Tak, że zdradzili
to. Choćby to była najbliższa rodzina.
Że no, możemy przebaczyć, ale powinniśmy pamiętać, prawda, w pewnym sensie, że ten człowiek się do czegoś nie nadaje. On jest po prostu stracił moje zaufanie. Ja go szanuję, ja go toleruję, akceptuję, no, ale niestety nie mogę go obdarzać, powiedzmy, drugi raz podobnymi zadaniami. Taka jest prawda. To nie chodzi, żeby kogoś, prawda, odciąć, wyciąć, ale żeby nie powodować podobne powtórzenia się błędów, bo to jakoś tak jest połączone z tym człowiekiem konkretnym, którego znam. Panie Wiesławie, dla Pana teraz może dla wszystkich ta podniosła pieśń, dobrze? Myślę, że Pan już
kojarzy. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Serdecznie Bóg zapłać, z Bogiem.
Pozdrawiam gorąco Colorado i rodaków za oceanem. I rozmawiamy nadal. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Historii.
Witam panie Adamie. Pan na początku naszej rozmowy i przy końcu, prawda?
Tak. No, ja tylko, naprawdę to będzie bardzo krótkie.
No.
Chciałem tylko skorygować dwie rzeczy. Bo słuchałem wypowiedzi dalszych osób i muszę skorygować dwie swoje wypowiedzi. Ta pani, która dzwoniła z Warszawy o tych zniszczeniu kościołów katolickich, to nie chodziło mi o zniszczenie kościołów katolickich w Polsce, tylko we Wiedniu, które by było nieuniknione w przypadku najazdu tureckiego, ale znając zasobność no, ówczesnych Niemiec, krajów niemieckich, one by i tak zostały w sumie szybko odbudowane. I po drugie, jeszcze raz chciałem podkreślić, Turcja była za słabym państwem i niezdolnym do tego, żeby trwale opanować czy inkorporować jakiekolwiek obce tereny. Do tego no, potrzebne było państwa no, na miarę prawda, Rosji, carycy Katarzyny II, czyli państwa silnego, z silną armią i ze scentralizowaną władzą. Tymczasem Turcja to już się utarło w drugiej połowie XVII wieku. Powiedzenie Turcja chory człowiek Europy, to powiedzenie w dalszym ciągu pokutowało jeszcze w XVIII, XIX i nawet w XX wieku, no i niestety było słuszne. Czyli jeszcze raz podkreślam, Turcja nie miała możliwości inkorporowania tych ziem. I tu jeszcze chciałem powiedzieć, to już trzeba
no, ale wpływy, panie Adamie, tutaj bułgarskie, prawda, Bułgaria, potem Serbia i tę część Chorwacji, no to przecież też, no, prawda, też razie tego cesarstwa otomańskiego wcześniej. Czyli jednak już podchodzili, prawda?
Tak, ale to oni zdołali narzucić, prawda, islam i tak nie całej części ludności krajów bałkańskich, ale oni to zrobili, kiedy jeszcze byli państwem silnym.
Tak,
Turcja
tak.
W XV-XVI wieku to już nie jest ta sama Turcja, co w drugiej połowie XVII wieku. Jak widzimy, co się dzieje z Turcją w XVIII wieku. Ona już nie jest, prawda, podmiotem polityki europejskiej, jest przedmiotem. Turcja i Rzeczpospolita to dwa najsłabsze państwa w Europie. No, tylko Polska miała to nieszczęście, że miała takie położenie geograficzne, że za przeproszeniem w cudzysłowie aż się prosiło, żeby ją rozebrać. Oczywiście z perspektywy dworów ościennych. No a Turcja to położenie takie bardziej na południe to już, no, to już nie było takie proste.
Mhm.
Inne położenie geograficzne. Mhm. I tu jeszcze może dodam do mówiłem o obłudzie władców ówczesnej Europy, którzy prawda z jednej strony oczywiście za wyjątkiem Sobieskiego, on był jednym z nielicznych wyjątków, którzy z jednej strony tam czołobitnie zwracali się do papieża Innocentego II, XI, a z drugiej strony no, mieli w pogardzie czy tam przekazania religijne, tak. No to czy mi się kojarzy pewna postać współczesna z Polski, która, prawda, jednego dnia jedzie do papieża, klęka przed nim, całuje go po rękach, a innego dnia z jakimś ministrem Siwcem, prawda, stroi sobie żarty, po czym dowiaduje się, że małżonka tejże osoby chce na nią głosować na prezydenta 34% Polaków, więc to jest
To jest ta kolejna krzyżówka, pytanie, jak to się dzieje, że, prawda? Pewne fakty mamy takie, a wynik wychodzi taki. No,
jedni widzą jedno i drugie, no nie przeszkadza im, to jest dla mnie, właśnie, no nie wiem, niepojęty. Widocznie naszym narodem jest bardzo łatwo sterować i kontrolować i usłyszę, prawda, jakiś slogan, hasło, kandydat się ładnie uśmiechnie, zatańczy disco polo i już na niego głosujemy.
To jest spadek po przecież PRL-u. I to ta sowiecka, co innego w domu, co innego w pracy, co innego do żony, a jeszcze co innego do kierownika w zakładzie. Panie Adamie, dziękujemy za ten głos historyka, tak możemy powiedzieć, myślę. Nas tak ciągle, my tu nie dyskutujemy, bo to są fakty, to jest ocena historyczna, która nie zawsze musi się pokrywać, prawda, z oceną taką, prawda, pewną uczuciowo, nawet religijną, bo to jest...
Nie, ja w ogóle nie neguję wzrostu uczuć religijnych wśród ludności, niestety poddanych, nie władców w ówczesnej Europie, w tym w Polsce, religijności Jana Sobieskiego. Gdybym to negował, to po prostu bym fałszował prawdę, gdyż no, religijność jest potwierdzona we wszystkich źródłach.
Dziękujemy bardzo, panie Adamie.
Dziękuję, dobrze.
Myślę, że coś kiedyś usłyszymy z Bogiem. Kolejny nasz słuchacz. Bardzo proszę, słucham Radio Maryja. Proszę bardzo, halo? Zawsze i wszędzie. Witamy kogo?
Danuta z Rzeszca.
Pani Danuto, bardzo proszę tylko, że później, ale słyszę gdzieś radio albo telewizor.
Tak, już byłam.
Jakby się dało, mimo wszystko.
Ojcze Januszu.
Tak.
Bóg z nami, któż przeciwko nam.
Tak jest.
Tak blisko jest Ojciec Święty. I pragnę, na pewno utrudzony śpi, nie słyszę, ale myślę, że jest to chwila, że aniołowie zaniosą w śnie może tą wiadomość. Pragnę się pomodlić, Ojcze Przedwieczny, Wszechmogący, który władasz czasem i historią, bądź uwielbiony za to przyjście do nas. I pragnę się podzielić tym, co się wydarzyło, że moja Cezarea Filipowa właśnie jakby wydarzyła się dzisiaj, jakbym w Skalenbergu usłyszała głos: za kogo mnie masz? Kim jestem dla ciebie? Wielki książę Józef, którego Matka Boża pokazała mi w Częstochowie na mojej pierwszej znaczącej pielgrzymce. I słyszę dalej w sercu pytanie: czy kochasz mnie bardziej niż inni? Tak, odpowiadam, kocham najbardziej ze wszystkich. Ciebie mi dała Matka Najświętsza. Ojcze Święty, jesteś tak bliziutko przy nas. Stoję na progu, pełna zadziwienia w obliczu tego wszystkiego, co się wydarza. Jest to chwila, w której Ty wiesz, co z tym wszystkim zrobić. Serdecznie dziękuję. Nie wiem, jak mam wypowiedzieć. Jestem pełna wzruszenia. I to jest to, co po prostu jakoś w tej chwili wydarzenia się, no, pragnę się podzielić.
Dziękujemy Pani Danuto.
Dziękuję również serdecznie.
Myślę, że w jakiś sposób Panią rozumiemy, ale najwięcej Pani wie i to w sercu też teraz leży. I co mówi Pan? Dziękuję bardzo.
Przyjdziemy Bogiem, dziękuję bardzo.
Pozdrawiam serdecznie. I może telefon, zostawmy teraz tę sprawę. Wracajmy też modlitwy Ojca Świętego, oczywiście, pamiętamy cały czas. Bardzo proszę, słuchamy. Szczęść Boże.
Chciałam przeczytać fragment z takiej książki Normana Dewisa o Polsce.
I Boże właśnie... Igrzysko, tak?
Tak, Boże. Nie Boże Igrzysko, tylko Smok Wawelski nad Tomizą, tej książki. I on właśnie pisze tutaj o Wiedniu. I napisał tak, wbrew temu, co ten pan mówił przed chwilą: w XVI-XVII wieku, kiedy armie sułtana dwukrotnie oblegały Wiedeń, europejscy książęca chrześcijańscy obawiali się druzgocącej klęski. Osmanie stanowili siłę, z którą każdy musiał się liczyć. Tak jak cesarstwo rosyjskie, które w wielu regionach przejęło po nich schedę, żyli spod bojów. Gdyby król polski Jan Przeciwstawiecki na czele swojej skrzydlatej husarii nie zatriumfował w 1683 roku pod Wiedniem, konsekwencje porażki chrześcijan byłyby nieobliczalne. Znaczy, jeden z historyków przewidywał, że prawdopodobnie gdyby muzułmanie nie zostali powstrzymani, to chrześcijaństwo po prostu byśmy się uczyli
od
świętości i prawdą objawień Mahometa po prostu. No i tak, tak. Czyli cywilizacja europejska by była zniszczona.
Zniszczona by szła.
Zarówno Rosjanie...
Pan Adam, pani Anno, nie negował oczywiście tego wymiaru religijnego.
Nie, negował, tylko mówił, że wtedy byli pani, słabi.
Żeby opanować, a żeby pani opanować terytorium Europy na zasadzie okupacji takiej ciągłej.
Nie, to znaczy niektórzy uważają, że zresztą tak to się odbywało, że albo Rosjanie, tak samo i Imperium Osmańskie, być może, jak oni tutaj piszą historycy, że próbowali zjednoczyć Europę, no to zawsze tak bywa. A to Rosjanie chcą rządzić Europą, a to Hitler chciał rządzić Europą i tak dalej. A zawsze się to odbywa przez Polskę, no bo takie mamy położenie, my jesteśmy sercem Europy. I ja bym protestowała, ja nie uważam, że dobra materialne, że to nieważne, można w jednym pokoju mieszkać i tak dalej, że to wszystko jest, nie ma znaczenia, bo jeżeli państwo jest słabe materialnie, no to właśnie tacy Turcy mogą napaść, a to Rosjanie mogą napaść, bo jeżeli państwa nie stać na to, żeby się bronić, to państwa nie posiadały wojska, no to te państwa zniknęły.
Tak, ale będę adwokatem pani Teresy, pani Anno, bo pani Teresa mówiła, żeby państwo było słabe, tylko żeby jednak mieć ciągle granice, żeby nie przesadać w tym, bo człowiek może być pewnie tak, że będzie miał ciągle mało.
Ale...
ciągle mało doznań, ciągle mało nawet rzeczy materialnych, ciągle mało rzeczy, z którymi się udało i udali, i tak dalej, ciągle mało sukcesów, wie pani, taki ciągły pęd.
No ale właśnie przez to, że Polska była słaba, rzeczywiście Szwedzi zniszczyli Polskę, nie oddali nam różnych rzeczy do tej pory, powinniśmy się upomnieć o to. Przez to, że Polska była słaba,
to wszystkie wojny,
zniszczona, no to tak się skończyło, że nie mogliśmy już później to wykorzystali nasi sąsiedzi, którzy, no tak zwykle bywa w historii, że zwycięstwa dają przewagę. No
Rosja, słabszy z ofiarą silniejszy.
No właśnie, no dzięki temu, że mieliśmy Kościół, wiarę, to przetrwaliśmy, ale nie wiem, materialnie byliśmy zawsze słabi. Od jakiegoś XVIII wieku to pewnie byliśmy słabi, a mimo wszystko przetrwaliśmy. Tylko, że ja w ogóle się dziwię, bo myślę, że Polacy przez 50 lat, a to poza tym, no przez to, że były zabory, nie zdają sobie sprawy z konsekwencji swojego postępowania teraz. Teraz, bo jeżeli ktoś mówi, że Kwaśniewski powinien coś zrobić, no to po prostu jest naiwny, bo wybieramy ludzi, których nie znamy, i którzy wybieramy ich, nie zdając sobie sprawy, że lekceważymy ten wybór. Myślę, że kiedyś Magnatowia nie lekceważyła, przecież to były partie polityczne, zastępowały partie polityczne, te domy magnackie. I oni nie lekceważyli takich spraw, przekupywali, załatwiali swoje interesy. A my po prostu wybieramy jakichś ludzi przypadkowych, a później mamy pretensje, że nam się źle dzieje. Przecież no, nie możemy mieć pretensji, że nam się źle dzieje, bo wybieramy takich ludzi. Oczywiście, że oni walczą o swoje interesy, ale my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że oni nie rządzą dlatego, żeby w tej chwili, no w Polsce tak jest niestety, nie rządzą dlatego, żeby było państwo mocne, tylko żeby im było dobrze.
No i tak ktoś kiedyś określił, nie wiem, gdzieś to czytałem taki komentarz, że właśnie szczytem władzy jest to, że jest władzą.
No właśnie. W Polsce jest szczytem władzy. Muszę ojcu powiedzieć, że mnie zdumiewają niektórzy ludzie, którzy głosując na Kwaśniewskiego, spodziewali się pewnych rzeczy, których on by nigdy nie zrobił, bo ta grupa nigdy tego nie zrobi, bo ona walczy tylko o swój interes, no bo tak, tak oni są przecież naistami, no. Okupanci wybierają kolaborantów, nie takich, którzy walczą przecież o interes tego państwa okupowanego, prawda?
A no, ale pan, to jest już inny temat, ja myślę, dla bardziej specjalistów oceniających tę rzeczywistość. Typu, no bo widzi pani, że prawica też zawiodła w jakimś sensie, że to była prawica.
Nie powiem, żeby mnie tak, no zawiodła mnie troszkę, ale tak wolę już prawicę, no, bo zawsze mogę,
ludzie, społeczeństwo chce pewnych jasnych rozwiązań. A w przypadku takich jak teraz lewica źle, prawica częściowo zawiodła, pytanie co, jak?
No tak, ale jeżeli król był chrześcijaninem, no to wiadomo było, że Sobieski przecież nie zrobiłby nic innego, bo był po prostu wierzącą osobą, więc wiadomo było, czego się można od niego spodziewać.
No nikt się temu nie dziwił, prawda?
Nikt się temu nie dziwił.
Na pomoc z różną motywacją, ale głównie taką, że chce no, uratować chrześcijański Wiedeń, prawda? Czy Europę i tak dalej. Pani Anna, dziękuję bardzo, by nam czas wszystko płynie. Szczęść Boże, pozdrawiamy gorąco. Dziękuję za telefon. Kolejny nasz słuchacz teraz może ma okazję. Bardzo proszę.
Jezus Chrystus i Maria Zaprzedziewica.
O, pan Krzysztof.
Krzysztof z Irlandii już od półtora godziny próbuje się dobrać.
Ależ pani teraz czeka na ten głos, kiedy słyszałem, że rzadko coś pan bywał.
No, ale... no muszę powiedzieć, że ostatnimi czasy po prostu trudniej się może dodzwonić, ale dzięki Bogu jednak jestem. Jeszcze minut parę zostało do następnego programu.
Ale myślę, że pan chyba wszystkie nie wykorzysta.
Ja wykorzystam tyle, ile ojciec pozwoli.
Dobrze, to będziemy tak.
Proszę ojca, ja...
Co pan na to, na te głosy, że tak powiem, o.
O, co na te głosy. No więc na te głosy to jest jedna dziwna sprawa, mianowicie... Jeden z moich prapradziadków brał udział w tej wiedeńskiej potrzebie, o czym wiem, bo nawet jakieś niektóre rzeczy z tego gdzieś tam zostały przywiezione i wisiały potem na ścianach dworku. Jednak pamiętamy wspaniały opis Sienkiewiczowski na końcu trylogii właśnie, gdzie tam chyba 12 synów Skrzetuskiego brało udział, bo jak to w tych dziwnych powieściach, bajkach się odbywa. No i równocześnie słyszę o tych głosach, że to znowu niepotrzebne, a znowu nie ten, a znowu zostaliśmy zdradzeni, a znowu tak. No i proszę ojca, jednak ja stoję na tym stanowisku, który może wynika chyba przede wszystkim z wiary i z tego, co Pan Jezus nam w Ewangelii powiedział, że jednak zupełnie inne są drogi Boże, a drogi ludzkie. I często to, co wydaje się w oczach ludzkich klęską, jest naprawdę zwycięstwem. Bo jeżeli my myślimy o tym, że naszym celem jest szczęście wieczne w niebie, to w takim razie znacznie łatwiej się do tego celu dobije człowiek przez trud, niedostatki, krew nawet i w końcu śmierć, która może być no straszna, ale w końcu nagroda potem jest w niebiesie. A jak pamiętamy, Pan Jezus powiedział, że łatwiej wielbłądowi jest przejść przez ucho igielne, niż bogaczowi wejść do Królestwa Niebieskiego. I tutaj, jeżeli my pomyślimy sobie o tym, że jeżeli będziemy stawiali na to, że najważniejsze to jest bogactwo materialne, dobrobyt, to bardzo często okazuje się, że to jest bardzo złudne. Ja miałem takie życie, że 3 razy wyszedłem z domu z tym, co miałem w ręku czy na plecach, zostawiając wszystko za sobą. Ale okazało się, że najważniejsze to jest to, co człowiek ma w głowie, czego się nauczył, jaki jest i jak się wytrenował do tego, żeby znosić najrozmaitsze przeciwności losu. A potem, jeżeli się popatrzę, no ja już taki młody nie jestem, w przyszłość, to okazuje się, że najważniejszą, najcenniejszą rzeczą, nie rzeczą, najcenniejszą sprawą, z jakim się człowiek może spotkać na tym świecie, to jest inny człowiek. A najwspanialszą nagrodą za trudy życia to jest to, jeżeli się widzi swoje drugie i trzecie pokolenie. I proszę ojca, to jest bardzo ważne. I trzeba pomyśleć o tym, co najbardziej pomoże, bo to odnosi się nie tylko do osób pojedynczych, nie tylko do rodzin, ale też i do narodów. I tutaj jest ta niesłychanie ważna rzecz. Tu ja jestem w Irlandii już od wielu lat. I zauważam jedną sprawę, że Irlandczycy uważają za najważniejszą rzecz wychowywanie i uczenie przyszłych pokoleń. I to oddają to wychowanie w ręce przeważnie Kościoła. Księży, zakonników, braci, sióstr, zakonnic. I to są tak prywatne szkoły, jak i szkoły państwowe. To znaczy te, które są bezpłatne zupełnie, a one są też prowadzone, zwłaszcza były, może już teraz w mniejszym stopniu, były prowadzone właśnie przez braci. Specjalny zakon tutaj Edmund Rice założył, żeby wychowywać młodzież taką, która nie ma pieniędzy na to, żeby iść do prywatnych szkół się uczyć, czy wyjeżdżać za granicę, jak to było przecież. I to jest największe. I to, że Irlandia jest teraz tym zielonym tygrysem, to właśnie zawdzięcza to przede wszystkim poziomowi ludzi. I to samo odnosi się do Polski. Przecież to, że w czasach komunistycznych największym dążeniem każdego to było dostać się na wyższą uczelnię. A selekcja była do tego stopnia, że przecież człowiek, który na przykład nie zadeklarował się, przynajmniej pozornie, nie podpisał tej listy, że on jest do ZMP się wpisuje, to mu nie wolno było pójść na wyższą uczelnię. Ja na przykład się nie podpisałem. Skutek był taki, że nie dostałem się na architekturę mimo dobrze zdanego egzaminu. Ale co z tego, kiedy potem się dostałem do szkoły, która była najbardziej ekskluzywną szkołą w całym obozie Dymu Ludów i w którym miałem, prawda, za koleżanki czy kolegów, synów najwyższej elity, prawda, państwowej, które zresztą się nie bardzo sprawdzały w tej szkole, w której przede wszystkim potrzeba było po prostu mieć zdolności, no i coś w głowie.
Tak, takie to historie zawiłe, ale jak mówię, my wyciągamy wnioski, panie Krzysztofie, i z historii swojego życia, swoich sukcesów, swoich takich nawet i tego, że tak. Coś się nie udało, a także i z historii naszego narodu i pamiętajmy, żebyśmy nie byli narodem, który ciągle będzie mówił o zmarnowanych szansach czy okazjach.
Najważniejsza rzecz to jest wykorzystać właśnie ten to, czas, żeby się móc przygotować.
Nazwać dobro po imieniu i zło także odpędzić, odsunąć.
Proszę, proszę ojca, ile za granicą Polaków jest na niesłychanie wysokich stanowiskach właśnie jako profesorowie, jako wykładowcy, jako jacyś ludzie wielcy, dlatego właśnie, że mają dobrze poukładane w głowie.
Tak jest. I to jest wielki potencjał, dzisiaj posłownie o tym mówił. Panie Krzysztofie, jeszcze damy jeden telefon i pewne podsumowanie już będziemy, dobrze?
No szczęść Boże i cieszę się, że udało mi się dodzwonić.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam gorąco, pan Krzysztof z Irlandii. I może jeszcze jedno połączenie, bardzo proszę. Prosimy, Radio Maria. Były telefony, myślę, że tutaj dużo słuchaczy odpowie pozytywnie na to, co żeśmy słyszeli od naszych radiosłuchaczy, rozmawiamy. O tej porze, już zbliża się godzina druga, jakoś takim fundamentem w kanwie naszych rozważań była rocznica ocieczy wiedeńskiej, ale też i sprawy, które się dzieją obecnie, łączymy te rzeczywistości. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Mazowsza. Ja tak się złożyło, że dzisiaj słucham tej audycji i zdecydowałam się zadzwonić na koniec chyba. Chciałabym zwrócić się do Polaków z błagalną prośbą. Ratujmy narodowe państwo polskie. Błagalna prośba. Ratujmy. Nie ustaniemy się, tak jak w dawnych wiekach, bez państwa narodowego. Dlatego, że dawniej próg był granicą. Teraz są internety i nasi wrogowie są w naszych domach. Nie ustaniemy się bez narodowego państwa polskiego. I także nie wiem, jak to zrobić, ale wynarodowienie księży, które jest faktem. Księża katolicy stają się kosmopolitami o poglądach kosmopolitycznych. Mamy z tego wiele dowodów w Polsce.
Ale myślę, pani Anna,
księża...
wejdę w słowo nie dlatego, że jestem księdzem.
Tak, ja
w tym wypadku, tylko że
skończyć myśli.
Kosmopolityzm...
Nie proszę.
No bardzo proszę.
O to, aby po prostu skończyć myśli. Ja bardzo krótko chcę mówić. Ja prawie przestałam dzwonić do Radia Maria. Bardzo trudno jest mi wejść na antenę.
Zapraszamy.
W związku z tym chciałabym uprzejmie prosić o nieprzerywanie, ponieważ i także chciałabym poruszyć tę odwieczną dewizę Ora et Labora, na litość boską, módl się i pracuj. Jeżeli ktoś mówi tylko o modlitwie, że Bóg za nas wszystko zrobi, za nas Polaków, że Matka Boska nam obroni Polskę, to są wrogowie Polski. Tak działają wrogowie Polski pod płaszczykiem katolicyzmu. To nie są prawdziwi katolicy. Dlatego, że celem Kościoła nie jest zabijanie państw narodowych, nie jest rozbijanie. Celem Kościoła nigdy nie był i nie jest kosmopolityzm, czyli nienależenie do jakiejkolwiek wspólnoty, czyli jest to sprzeczne z ideą Kościoła, który jest wspólnotą. W związku z tym nie da się tego obronić. Natomiast Ora et dla Boga. Módl się i pracuj. Dlaczego? Ja nie jestem wielbicielką pana Krzysztofa z Irlandii. Dlatego, że uważam, że Polacy, i pozwolę sobie powiedzieć w sposób niewulgarny, ale taki popularny, tym obowiązkiem Polaków jest pracować dla Polski. Na pewno jakąś część charytatywną dla świata też. Ale to nie jest obowiązek. To jest współbycie. I to jest obowiązek. Jeżeli obowiązek, to charytatywny. Natomiast podstawowy obowiązek jest pracować dla Polski. I oczywiście jesteśmy narodem chrześcijańskim, katolickim, nie judeo-chrześcijańskim. Dlatego, że uważam, że pojęcie judeo-chrześcijaństwo jest pojęciem niedopuszczalnym. Dlatego, że celem judaizmu jest wyłącznie dobro Żydów. Jest to religia faszystowska. W związku z tym, ja nie będę tego rozszerzać, ponieważ jest to odrębny temat. Oczywiście. Jest to temat zakazany. Nie wolno podejmować spraw judaizmu i jego formy faszystowskiej, prawda?
Myślę, że wolno wszystkie tematy podejmować, tylko oczywiście pewnymi argumentami,
Tak, oczywiście.
Ale gdzieś indziej nie wolno pewnie.
Proszę?
W innych miejscach, mediach czy tak dalej, nie ma takiego zapotrzebowania przynajmniej.
Jest to celowo niedopuszczalne, prawda? Ponieważ niedopuszczalna jest prawda o judaizmie. My mamy prawo do
prawdy. Ale to rozmawiamy temat, mamy jeszcze 2 minuty do programu.
Tak. W związku z tym powtarzam tylko moją błagalną prośbę do Polaków. Ratujmy narodowe państwo polskie. W tej dobie nie ostaniemy się bez państwa. Błagam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani Anno. Pozdrawiam gorąco. Tylko takie doprowadzenie tą myśl, którą rozpoczęłem, bo pani mówiła, że część grupa księży z kosmopolitą, nie wiem, to nie dlatego, że są księżmi, tylko że po prostu pewne cechy są też wydobywane ze społeczeństwa, z domu, z kręgów, skąd się ktoś urodził, wychował. I to tu pewnie gdzieś jest problem, jeżeli jest, co pani mówiła, więc to na pewno nie jest tak, że są uczeni czy wychowani w seminarium czy gdzieś tam w zakonie, tylko po prostu to są też ludzie danego czasu, danej epoki i dlatego też jeszcze raz powrót do tego domu, do domu rodzinnego, do naszych rodzin. Budujemy państwo narodowe, ale wspominamy o sprawach patriotyzmu właśnie dzieląc się historią czy rodziny, czy może jakiejś dalszej rodziny, czy nawet i po prostu zwykłe i zainteresowanie się tym, co kiedyś się działo, jakieś opracowania, może jakąś i prasę czytać dobrą, katolicką, też nie brakuje na razie tych, dużo tych tytułów, ale mamy jednak dostępne rzeczy. No i też korzystanie również z doświadczenia tych, którzy chcą się dzielić z nami tym, co już przeżyli. Bardzo gorąco dziękuję za te rozmowy. Jeszcze raz przypominam, zbudowane na temacie Wiktorii Wiedeńskiej, znaczenia tego faktu w historii Europy i ówczesnego świata. No i też żeśmy przeszli powoli na tematy tutaj bardzo szerokie już dotyczące współczesności. Na zakończenie Krzyż to utwór, śpiewa Polska Misja Katolicka w Kolonii ze spotkania. Gorąco dziękuję i za chwileczkę już witamy naszych rodaków za oceanem, Polonię w Chicago, Detroit, Toronto.